Są różne tematy, o których moglibyśmy mówić. Głównym tematem jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, nasze przygotowanie na ten wspaniały dzień powtórnego przyjścia naszego Pana i również znaki czasu, te obietnice, które Bóg darował, które się teraz wypełniają, te biblijne proroctwo dla ludu izraelskiego, dla narodów i ogólny rozwój, jak to na te ostatnie dni w Piśmie Świętym jest przepowiedziane. Ludzie piszą historię po tym, kiedy ona się stała, ale Bóg całą historię już dał naprzód napisać. On ten koniec przed początkiem już znał i on przed 2000 lat już powiedział, co dzisiaj, co teraz będzie i to wzmacnia i posila naszą wiarę. Bóg niczego nie zapomniał, co on by musiał jeszcze powiedzieć albo dopełnić. Nie, wszystko już zostało napisane. Musi ale poprzez Ducha Świętego to zostać objawione i do właściwego powiązania, we właściwym powiązaniu musi to być postawione, ażeby te rzeczy mogły być uporządkowane przed oczyma. Ja chciałbym, dlatego że my na te wszystkie tematy krótko będziemy się powoływać, ja chciałbym zacząć 4 Mojżeszową, 12 rozdział, wiersz 6 do 8. Chciałbym rozpocząć i te wiersze przeczytać. 4 Mojżeszowa, 12 rozdział, od wiersza 6. I rzekł Pan, słuchajcie moich słów, jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się i w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wierny. Z ust do ust przemawiam do niego i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się? Tak dalece to słowo tutaj. Kiedy Pan na ziemi chodził i był, i lud pouczał, on mówił w podobieństwach i w tych podobieństwach było to, co on chciał powiedzieć, było skryte. I on brał swoich uczniów na bok i mówił, wam jest dane tajemnice Królestwa Bożego znać. Innym ale nie jest to dane. I te prawdziwe tajemnice Królestwa Bożego, one nie są tej całej szerokiej masie objawiane, która swoimi własnymi drogami idzie, tylko tym obywatelom Jezusa Chrystusa. Uczniowie Pana to są ci ludzie, którzy idą za Nim, Jego naśladują, siadają u Jego stóp, przyjmują Jego pouczenie i nie sprzeciwiają się, tylko dokładnie wiedzą, że On ma to ostatnie słowo i że Jego słowo jest wieczne. Ja chciałbym bezpośrednio przejść do Nowego Testamentu. My moglibyśmy jeszcze z proroka Daniela, to jest, może byśmy mogli z proroka Daniela przeczytać. 12 rozdział, nam bardzo znane słowo. My tutaj jeszcze na pewno na to później wrócimy. U Daniela w 12 rozdziale w wierszu 4 jest napisane, ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Wiersz szósty. I rzekłem do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą rzeki, kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysiągł na tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona moc niszczyciela, wtedy się to wszystko spełni. My tutaj tymi tekstami, w tych tekstach nie mamy do czynienia tylko z czasem końca, tylko z ostatnim odcinkiem czasu w historii świata. I jeżeli my dzisiaj weźmiemy to pojęcie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa i o nim będziemy mówili i te różne miejsca Biblii przeczytamy, to jest to potrzebne i niezbędne, ażeby rozpoznać to powiązanie, w którym się coś dzieje. Kto objawienie 10 czyta, ten nic nie znajduje o oblubienicy i nie o oblubieńcu nic nie znajduje. On nic nie znajduje o trąbie, o wołaniu. On nie znajduje nic o zmartwychwstaniu tych, którzy żyli w Chrystusie, albo odmianie tych, którzy żyją w Chrystusie. On tego wszystkiego nie znajdzie. On znajdzie tylko to, co tam jest napisane, że ten potężny anioł, który sam jest Chrystusem, jako anioł przymierza, w tym czasie przyjdzie w dół i postawi jedną nogę na lądzie, drugą na morzu i przysięgał będzie temu, jak myśmy teraz u proroka Daniela to czytali, że czas już więcej nie będzie istniał. Trzeba, jak ja już powiedziałem, każde miejsce Biblii tak pozostawić, jak ono jest napisane. Chcemy czytać objawienie 14, to wtedy my widzimy jego nie jako tego, który ryczy jako lew, tylko my go widzimy jako baranka na górze Syjon z tymi 144 tysiącami, którzy w tym czasie będą już zapieczętowani poprzez służbę tych dwóch proroków. Chciejmy przeczytać Mateusza 25 i wtedy my tutaj to słowo mamy o oblubieńcu, który idzie naprzeciw tym mądrym pannom, ale tutaj jest napisane, te, które były gotowe, one weszły na wesele i drzwi zostały zamknięte. Jeżeli czytamy drugi list do Tesaloniczan 2, ani o przyjściu Pana nie jest mówione i tam jest napisane, że on uderzy Antychrysta tchem swoich ust. I Zachariasza 14 czytamy, on przyjdzie ze wszystkimi świętymi i postawi na Górze Oliwnej. Trzeba po prostu do tego, jeżeli się Pismo Święte czyta, trzeba to czynić z Bożym respektem i z bojaźnią i dokładnie rozpoznać, w jakim powiązaniu te wszystkie miejsca Biblii stoją. Jeżeli my to inne słowo weźmiemy z Ewangelii Mateusza z 24 rozdziału, że Pan przyjdzie znowu jak piorun, który ze wschodu na zachód świeci. I wtedy, i tam jest również napisane, dwóch będzie na jednym łożu spało, jeden będzie zabrany, ten drugi zostanie pozostawiony. I dwóch będzie na jednym polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwóch będą, dwie będą mleły na jednym młynie, jedna będzie zabrana, jedna zostanie pozostawiona. Trzeba, a więc wszystko, jeżeli się czyta w tym powiązaniu, to rozpoznać i widzieć, o które tutaj chodzi. Kto jako ciało Jezusa Chrystusa, jako zbór żywego Boga, jako oblubienica, oblubieńca, my czekamy na tego oblubieńca. I to jest, i to są te obietnice, na które my musimy zważać. Mianowicie te obietnice, które w związku z tym stoją, co na nas i z nami się ma stać. Jeżeli my z tych 144 tysiącach czytamy, to nas nie dotyczy. My czytamy inne miejsca, one nas również ewentualnie nie dotyczą. Ale, jak już zostało powiedziane, my jako oblubienica, ja powiem to tak raz, bo jest również napisane, że Pan będzie miał zbór z narodów. U Rzymian w 11 rozdziale od wierszu 25, a żebyście nie mieli zbyt, ja może to przeczytam, to będzie najlepiej, a żeby wszyscy wiedzieli, że tak to jest również i napisane. Rzymian, 11 rozdział od wiersza 25. Abyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania. Chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę zatwardziałości. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Bóg, On ma swój plan. My możemy u Łukasza 21-24, my zaraz to możemy przeczytać, że dopiero wtedy, kiedy czas pogan się zakończy, wtedy Bóg się zwróci do ludu izraelskiego. Łukasz 21 rozdział, 24 wiersz. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. W tej generacji dwie rzeczy dzieją się równolegle. To wywołanie prawdziwego zboru żywego Boga ze wszystkich ludów, języków i narodów, ze wszystkich zborów, ze wszystkich kościołów i wolnych kościołów, bo Jezus mówił Mateusza 16, ja buduję mój zbór i bramy piekła go nie przemogą. I teraz jest 310 kościołów albo chrześcijańskich zgrupowań, które są w Zjednoczonej Radzie Kościołów, ale jest tylko jeden, jedyny zbór żywego Boga, który według pierwszego listu Tymoteusza 3:15 jest gruntem i filarem prawdy. W zborze żywego Boga kłamstwo, fałszywa nauka i to nie ma wszystko miejsca. Chrystus i Słowo Boże jest prawdą i wszyscy ci, którzy z Boga są zrodzeni, ci wszyscy mają powiązanie do prawdy, otrzymali, dlatego że oni z ducha prawdy zostali stworzeni i z tego nasienia słowa zostali znowu zrodzeni. Ja bym chciał to wam przeczytać w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, tu jest bardzo wyraźnie to napisane, w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, wiersz 23. Jako odrodzeni, nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała Jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł. Ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. To Słowo jest, Ewangelią i Ewangelia jest Słowem. I jeżeli w Objawieniu 14 jest napisane, że to ta wiecznie ważna Ewangelia wszystkim ludom i językom zostanie głoszona, dokładnie tak samo jak u Mateusza 24, wiersz 14 jest napisane, że ta Ewangelia o Królestwie będzie wszystkim ludom jako świadectwo głoszona i wtedy przyjdzie koniec. Nie od ludzi jakieś przypasowana i przycięta do różnych kierunków myśląca Ewangelia, tylko ta Ewangelia Jezusa Chrystusa, tak jak ona na początku była głoszona. Paweł pisze w liście do Galacjan, i to jest właściwie słowo, które nam wszystkim powinno głęboko wpaść do serca, u Galacjan w pierwszym rozdziale, wiersz 11 i 12. Oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Właściwie wszystko to, co od Boga przychodzi, jest na objawieniu ugruntowane. Jezus sam powiedział, nikt nie może poznać, kim jest Syn, jeżeli tylko Ojciec, i kto jest Ojcem, jeżeli tylko Syn. I komu On to chce objawić? To jest wszystko to, co od Boga przychodzi, to wszystko jest z objawieniem poprzez Ducha Bożego powiązane. Jezus mówił wtedy do Piotra, ciało i krew tobie tego nie objawiły, tylko Ojciec mój, który jest w niebie. To wszystko jest objawieniem. I Paweł pisze do Efezjan, że to, co przedtem ludziom, dzieciom ludzkim nie było objawione, teraz zostało to swoim świętym, jego świętym apostołom i prorokom objawione. Efezjan, trzeci rozdział, wiersz 4 i 5. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Tutaj mamy dzisiaj wieczorem po raz pierwszy dwa pojęcia w jednym wierszu czytaliśmy, apostołami i apostołom i prorokom. Większość z tych różnych zgrupowań znają tylko Hebrajczyków 1:1. Bóg przed czasy w różnorodny sposób mówił do swoich sług, mówił poprzez proroków, na końcu dni On do nas w swoim Synu mówił. I oni przychodzą do tego błędnego podjęcia decyzji, że w Piśmie Świętym nie ma nic innego, że byli uczniowie i apostołowie, którzy wszystko czynili. Czy ja mam wam jeszcze więcej niż te miejsca Biblii z Nowego Testamentu przeczytać, z których wyraźnie jest pokazane, że Bóg w tym nowotestamentowym zborze również i proroczą służbę postawił? To najbardziej znane miejsce, ja wam przeczytam może parę miejsc i może zaczniemy od razu z tą obietnicą, którą Pan sam dał. Wy możecie ją ze mną przeczytać u Mateusza, w Ewangelii Mateusza, rozdział 23, wiersz 34. Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców i uczonych w piśmie. To nie było na tych starych, starotestamentowych proroków powołanie. Ten ostatni prorok w Starym Testamencie był Malachiasz. I on żył 400 lat przed Chrystusem. Teraz ale Pan się powołuje na to, co się ma stać. I dlatego, widzicie tutaj, oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców i uczonych w piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miast i tak dalej, i tak dalej. A więc to jest Pan, ten Pan sam, który darował tą obietnicę również w Nowym Testamencie, w tą prorocze słowo, ażeby postawić w zborze te służby, jest proroczy odcinek Bożego zbawienia i ten proroczy odcinek musi być proroczo uporządkowany. U Mateusza w 13 rozdziale czytamy w wierszu 52, on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. A więc są ludzie, którzy poprzez Boga są pouczeni, którzy poprzez Boga są postawieni, ci, którzy poprzez Boga są, im nakaz został dany, poprzez Niego posłani i to również i Pan sam wyraźnie powiedział. My możemy to u Mateusza 10 przeczytać i na innych miejscach, gdzie Pan o posłaniu mówi i mówi, jak to się ma stać, albo co tym zostało obiecane, którzy tam takich mężów od Boga posłanych przyjmują. Mateusza w 10 rozdziale jest napisane w wierszu 41. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego, i tutaj Pan nie myślał Izajasza, albo Jeremiasza, albo Malachiasza. Tutaj On myślał mężów Bożych, którzy w nowotestamentowym epoce poprzez Boga zostają powołani i postawieni, ażeby ten proroczy plan Bożego zbawienia czynić. W Ewangelii Jana w 13 rozdziale tutaj również jest podobna wypowiedź naszego Pana uczyniona, ale nie bezpośrednio na proroka się tutaj powołuje, u Jana w 13 rozdziale, wiersz 20. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje. I to kiedy? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wtedy przyjmuje tego, kogo poślę? A więc, jeżeli Pan, nasz Odkupiciel, ten, który jest głową zboru, jeżeli On kogoś pośle, i to jest właśnie to wielkie pytanie. Wy wiecie, o bracie Branhamie jest ta książka Mąż od Boga posłany. Ja przed krótkim czasem wybrałem ten tytuł Prorok od Boga posłany. Trzeba po prostu wiedzieć, co Bóg postawił, ażeby można było rozpoznać, czy tutaj się rozchodzi o Boże posłanie i o coś, co należy do historii zbawienia, albo czy jest ktoś, kto się chce słyszeć. I my wierzymy, ale że Bóg swoich sług wcześniej i późno posłał. W Dziejach Apostolskich możemy to przeczytać w rozdziale 11, w 27 wierszu. W owym to czasie przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy. I powstał jeden z nich imieniem Agabus i przeprowadził i przepowiedział, natchniony przez Ducha. Ja czytam to miejsce specjalnie, ażebyśmy mogli rozpoznać, w jaki sposób w nowotestamentowy zbór został ugruntowany, jakie służby tam w nim były i ażeby wiedzieć to, że koniec taki będzie, jak początek był i że Bóg czas odnowienia wszech rzeczy uczynił i darował aż do tego przyjścia proroka, który jest porównany z prorokiem Eliaszem. W Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale jest napisane w wierszu pierwszym: w Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami. I tak oni tutaj są wymienieni, ich imiona. A więc my widzimy, że to starotestamentowi, ci starotestamentowi prorocy byli aż do proroka Malachiasza, którzy to, co się w historii zbawienia ma stać, przepowiedzieli. I tak byli również mężowie Boży, którzy pod tym samym namaszczeniem Bożym wstali w Nowym Testamencie, ażeby to, co poprzez te namaszczenie tego ducha, poprzez usta proroków zostało przepowiedziane, ażeby to biblijnie uporządkować. Ja czytam teraz z pierwszego listu do Koryntian, to znane miejsce, pierwszy list do Koryntian, wiersz, rozdział 12, wiersz 28. A Bóg ustanowił w zborze najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia i tak cudów i tak dalej. Inne rzeczy były wymieniane. I tak Bóg ugruntował zbór i tak On go uporządkował i może jeszcze to bezpośrednie słowo, które do tego pasuje z listu do Efezjan z 4 rozdziału, z 11 wiersza. Efezjan 4, rozdział 11, wiersz. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Bóg na pewno, Bóg przeznaczył, Bóg postawił. My musimy, ażeby nas się dać uporządkować, do Bożego porządku wprowadzić, te poprzez Niego postawione służby, poprzez Niego wymienieni mężczyźni, ci, którzy przynieśli to poselstwo Boże, musimy rozpoznać to, co Bóg powiedział, musimy respektować, bo jeżeli nie, to może się z nami tak stać, że my ze wszystkim wielkim halleluja i z wszystkim tym obok tej właściwej sprawy przejdziemy. I wtedy przy tym pierwszym przyjściu Jezusa Chrystusa oni, ci, którzy byli religijnymi wodzami, oni tak o Bogu śpiewali z całej duszy i z całej siły i oni mieli swoje zgromadzenia, oni obchodzili, składali swoje ofiary, oni wiedzieli dokładnie, co miało być czynione, ale co powiedział Pan? Wy możecie te znaki nieba, możecie interpretować, wy wiecie, kiedy przyjdzie ciepło i kiedy deszcz, ale wy nie możecie rozróżniać czasu. Tutaj chodzi po prostu o to, ażeby nie tylko trochę jakiejś religijnej polityki czynić i ażeby swoje sumienie trochę zaspokoić. Nie, chodzi o to, ażebyśmy my jako dzieci Boże nasz stan wyraźnie zajęli na Słowie Bożym, na tych obietnicach, które nam na te dni zostały dane. I tak Bogu dać rację i z Nim się zgadzać i w Jego planie być, do Jego planu być wprowadzonym. My musimy po prostu tą powagę tej godziny, w której my jesteśmy, musimy również i pojąć. Bo jeżeli nie, to każdy mógłby przyjść i zrobić trochę pobożnej muzyki i wielki program czynić tak. Czy jest program, ale czy jest ale Bóg w tym programie i czy Bóg posłał tego kogoś? Czy on ma Boże poselstwo? Jeżeli tak, gdzie ona jest? Gdzie ono jest? Jak ono się słyszy? My musimy stać się realnymi nam, dla samych siebie i przed Bogiem. I te obietnice z Boga musimy, ze Słowa musimy rozpoznać i tak musimy się całkowicie po stronie Bożej postawić. I myśmy wczoraj, ja to krótko wymieniłem, jest wszystkim znane, to było ten dzień przypomnienia w niebo wstąpienia Jezusa Chrystusa. I to słowo tutaj u Efezjan 4 mówi właściwie o tym temacie. Ja wiersz 11 przeczytałem. Ja chciałem jeszcze wiersz 8 do 10 przeczytać. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw zstąpił do podziemi. Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I teraz ten wiersz 11 przychodzi. I on ustanowił jednych, właśnie ten zwycięzca z Golgoty, ten, który przezwyciężył, ten, który swoją krew na krzyżu przelał. I później on na dół zszedł do piekła, który piekło przezwyciężył, śmierć przezwyciężył, szatana przezwyciężył i ma klucze piekła i śmierci. I trzeciego dnia zmartwychwstał, zwycięsko. Jak Jan mógł powiedzieć, ja byłem jak on Janowi mógł powiedzieć, ja byłem martwy i teraz spójrz, ja żyję na wieki i mam klucze śmierci i piekła. Pan jest głową zboru i my jako członki zboru, my się musimy do tego ciała dać wprowadzić. Ja nie mogę tutaj myśleć i tamki może i ten może tak czynić. Nie, to wszystko się kończy w tym momencie. To jest w ogóle niemożliwe. Jeżeli Paweł w pierwszym liście do Koryntian 11 pisze, że my jesteśmy ciałem, że my musimy rozróżniać ciało Pana, to wtedy jest to najwyższy czas. Pierwszy list do Koryntian 12, tam Paweł wyraźnie powiedział, jak ten ziemskie ciało ma wiele członków, tak również my jesteśmy jako prawdziwi wierzący z nasienia słowa poprzez Ducha zostaliśmy na nowo zrodzeni, jesteśmy znowu zrodzonymi człowiekami, wtedy jesteśmy członkami ciała Jezusa Chrystusa. Ale jak już zostało powiedziane, prorok Ezechiel, on widział w tej dolinie widział wiele martwych, suchych kości i nagle on otrzymał ten nakaz, mów, prorokuj do tych kości. I on prorokował i spójrzcie, życie przyszło w te kości i one wszystkie na swoje miejsce zostały przyprowadzone tak, że ta sprawa miała ręce i nogi i głowę i wszystko. To samo musi i teraz poprzez głoszenie słowa i poprzez potężne wylanie Ducha Świętego musi się stać, ażeby te członki ciała Jezusa Chrystusa wspólnie były zgromadzone i ażeby nie jakiś człowiek, tylko ażeby tej głowie, temu Chrystusowi były one wszystkie podporządkowane i tak, ażeby mogła Boża jedność być jako miejsce Bożego objawienia tutaj na tym świecie. I jeżeli tutaj my ten temat mamy i trochę o nim mówiliśmy, o w niebo wstąpieniu Jezusa Chrystusa. Ja bym chciał co najmniej dwa albo trzy miejsca przeczytać, ażeby to trochę więcej powiązać z tym wzięciem nas w górę. Łukasz 24 rozdział, Łukasz 24 rozdział, wiersz 50. I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi i został wzięty w górę, do nieba. Ja czytam do tego z Dziejów Apostolskich 1, wiersz 9 do wiersza 11. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział 9 do 11 wiersza. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Amen. Amen. On nie będzie jako jakaś iluzja albo jakiś pomysł kogoś. Nie, ten sam Jezus, który z powodu nas, który stał się jako słowo, jako ciało i został zrodzony na ten świat i który cierpiał pod Poncjuszem Piłatem i który umarł i został ukrzyżowany, który został pogrzebany i który trzeciego dnia zmartwychwstał i w niebo został wzięty. Ten sam Jezus, On, ten cieleśnie przyjdzie. Tak pewne, jak pewne to jest, że my cieleśnie zostaniemy odmienieni i otrzymamy ciało zmartwychwstania i ci, którzy w Chrystusie zasnęli, będą szli i zostaną Panu naprzeciw w niebo wzięci i spotkają go w niebie, w chmurach. Jeden brat w Ameryce powiedział, ten powiecie, w którym my się jego spotkamy, to jest ten nowe niebo, które nas tutaj owiewa. Ale powiedział w niedzielę, jeżeli ktoś w Londynie powiedział, że już tutaj oblubieniec jest i on oblubienicem darami obdarował, to w Dzień Zielonych Świąt on uczynił poprzez wylanie Ducha Świętego. Jeżeli oblubieniec przyjdzie, ażeby oblubienicę zabrać w górę, wtedy się wypełni to, co u Jana 14 jest napisane. Jezus dał im obietnicę. Ja chciałbym to przeczytać. To jest bardzo ważne, ażeby Bóg sam mówił poprzez swoje drogie i święte słowo. W Ewangelia Jana 14 rozdział, wiersz 1. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie i ja jestem, i wy byli. My nie mamy żadnej obietnicy, że Pan przyjdzie do Ameryki albo do Niemiec. My mamy tą obietnicę przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, że On znowu przyjdzie i że ci, którzy w Chrystusie umarli, oni najpierw zmartwychwstaną. Najpierw ja wam to przeczytam. Oto i proszę was, nie interpretujcie nic. Pozostawcie Słowo Boże tak, jak ono jest napisane. Wierzcie i wtedy my to będziemy widzieli również i wypełnione. Pierwszy list do Tesaloniczan, wiersz 4, czwarty rozdział, przepraszam, tutaj ten czternasty wiersz, ten najważniejszy jest praktycznie, który poprzez wielu w ogóle nie jest czytany i nie jest zważany na niego. Pierwszy list do Tesaloniczan, czwarty rozdział od wiersza czternastego. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Ci, którzy w Chrystusie zasnęli, z Nim nie są, to wtedy jest to pismo złamane. On tych w Chrystusie, którzy w Nim zasnęli, On z nimi ich przyniesie, przyprowadzi i oni będą musieli również otrzymać to ciało zmartwychwstania. To zmartwychwstanie jeszcze jest przed nami. A więc On tych, którzy zasnęli, poprzez Jezusa z Nim wspólnie sprowadzi. I teraz przychodzi tutaj to wspaniałe. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Wyobraźcie sobie, tak, Jezus Chrystus tutaj, jeżeli by On był między tymi żyjącymi, to bylibyśmy przed tymi, którzy umarli. I tutaj ci, którzy byli przed nami, my nie będziemy nic mieli przed tymi, którzy zasnęli. Nie będziemy, nie wyprzedzimy ich. W Bożym Słowie jest mądrość i tutaj jest ta mądrość, która nas prowadzi do Bożego objawienia i do tej Bożej wiedzy. W wierszu 15. Oto wam mówimy na podstawie słowa Pana. To można powiedzieć, tak mówi Pan, bo to jest słowo Pana. I to słowo Pana, ono jest, tak mówi Pan. I to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, nie jakaś nauka, nie jakaś myśl albo nie jakieś objawienie, nie, nic, sam Pan, ten sam Pan, który był ukrzyżowany, który był pogrzebany, który zmartwychwstał i który w niebo został wzięty, On, ten w taki sam sposób znowu przyjdzie. Jak On w niebo został wzięty, tak mówi to Pismo Święte i tak temu wierzymy. Kiedy się rozlegnie Jego wołanie, to wołanie musi się rozlec. I kiedy ten głos arcyanioła się rozlegnie, wtedy z nieba się rozlegnie i umarli w Chrystusie zmartwychwstaną. I wtedy my, którzy żyjemy i pozostaliśmy, a gdy sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy zostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. I wtedy ta cały zbór, który został odkupiony Jego drogą krwią, wszyscy ci, którzy wierzyli w Starym i w Nowym Przymierzu z Abrahamem, Izakiem i Jakubem, będą w niebie na tym weselu. Teraz są wszyscy jeszcze rozsypani na ziemi i czekamy na to powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Jedno z tych największych i najważniejszych słów w związku z tym jest napisane w pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale. Tutaj jest to ten trzeci, pierwszy list Jana, trzeci rozdział, wiersz trzeci, może już wiersz drugi. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Czy czytaliście to wszyscy? Wszyscy naprawdę macie ten respekt przed Słowem Bożym? Jeżeli to objawienie się będzie, to mówi nam Słowo Boże, lecz my wiemy, że wtedy będziemy tacy jak On, gdzie pozostaje to odmienienie naszego ciała. Kto jest taki dzisiaj jak On? To by było wyniosłość, jeżeli by ktoś o sobie mógł tak wierzyć i przyjąć. I tutaj jest napisane, i będziemy Go widzieć takim, jakim On jest. Oblubienica będzie oblubieńca, spotka oblubieńca i oblubienica będzie realnością, zmartwychwstanie będzie realnością. Odmienienie naszych ciał będzie realnością. I w niebo wstąpienie, zachwycenie, wszystko to będzie realnością. Wesele baranka będzie realnością. Te rzeczy, które Bóg w swoim słowie obiecał, one będą, kiedy one znajdą swoje wypełnienie, będą Bożą realnością. Ja jestem szczery i to w ogóle by mi nie wystarczyło, jeżeli by ktoś trochę gdzieś atmosferę uczynił i już powiedział, to już to jest. Ja chcę tą sprawę dożyć. Jeżeli to nawrócenie, znowu zrodzenie, wszystkie błogosławieństwa od Boga chcę otrzymać i osobiście dożyć, tak my musimy te rzeczy, które jeszcze są przed nami, ale do doskonałości planu Bożego zbawienia należą, tak musimy się z tym liczyć i wierzyć w to, że Pan je wypełni. Nie tylko, jak ja już przedtem wypowiedziałem, dwóch będzie na jednym polu i jeden będzie wzięty, drugi zostanie pozostawiony. Tam nie ma żadnej interpretacji. Te słowa są tak wyraźne, że interpretacja jest kryminalna w takim przypadku. Nie interpretujcie, wierzcie tak, jak Pismo mówi. Tak możemy tylko przed Bogiem się ostać. Interpretowane już jest wystarczająco wiele i te wszystkie interpretacje, gdzie one nas doprowadziły, co brat Branham tak często mówił. W denominacjach to słowo jest interpretowane, ale Bóg znajduje proroka, ażeby nas ze wszystkich interpretacji wyrwać i wyprowadzić i nas z powrotem do słowa przyprowadzić, bo to słowo jest nasieniem, oryginalnym nasieniem. I jak już zostało wypowiedziane, to słowo pozostaje na wieki. I Piotr mówi, i to jest to słowo, ta Ewangelia, którą my wam głosimy. I tak wiele do tego tematu powtórnego przyjścia naszego umiłowanego Pana i oblubieńca. Z Jego powtórnym przyjściem my możemy naprawdę się teraz w każdym momencie liczyć i ja nie wiem, czy my dzisiaj jeszcze na ten rozwój, czy to jest polityczny, czy religijny jest, czy w tym jeszcze powinniśmy się i możemy się zagłębić, ale tak wiele, jak w tych ostatnich miesiącach się stało, w tych ostatnich 43 latach się nie stało. Przed naszymi oczyma się dzieją rzeczy, które w Słowie Bożym zostały przepowiedziane. Jak ja już często to mówiłem, jeżeli Ewangelia we wszystkich ludach, językach i narodach będzie głoszona wszystkim ludom, wtedy musi Bóg otworzyć drzwi na to, ażeby to się mogło stać. Jeżeli tam jakiś żelazny zasłona jest i jeszcze inna zasłona, jak może się to stać? Bóg te ziemskie rzeczy ma i darował, ażeby to słowo mogło być niesione i głoszone. Ale specjalnie teraz te polityczne rozwój, one są po prostu potężne. Chciejmy jeszcze tylko trochę tutaj to rozpatrzeć. My zakończymy, ale we właściwym czasie. Jeszcze co dotyczy się tego tutaj. Ja myślę, że każdy, kto dożył Boga, On miłuje lud izraelski jako lud przymierza. Kto nie miłuje ludu izraelskiego, nie może Boga miłować. Bóg o Abrahamie, Izaku i Jakubie wybrał sobie lud. Wy się nie możecie spytać, dlaczego On to tak uczynił. Jemu imieniowi niechaj będzie cześć i chwała za to. Ale spójrzcie, co w ostatnim czasie się dzieje. I ja przed moim odjazdem artykuł z gazety z Thüringen czytałem. Ja muszę szczerze powiedzieć, jeżeli już się o tym, co w Berlinie i wszędzie się mówi, we Francji, co się dzieje, to jest się bardzo poruszonym tym, ale co ja czytałem, że przy tym tysiącletnim obchodzeniu tam było wielkie transparenty były napisane, śmierć Żydom i nam życie, i to było wykrzykiwane i czynione takie rzeczy. Tak przeciwko Żydom chodzi i czynić, jak to jeszcze nigdy nie było tak otwarcie uczynione, jak możemy się spytać, dlaczego Bóg to tak dopuszcza. Ja nie jestem doradcą Bożym, ale Bóg dopuszcza to, że jeszcze będą Żydzi w tych wszystkich krajach, że oni nie należą do Rosji, do Niemiec, do Francji, tylko że oni do kraju obietnicy muszą z powrotem wrócić, ażeby Bóg się im mógł objawić, i dlatego Bóg dopuszcza te rzeczy, ażeby oni swoje walizki spakowali, bo czas już jest krótki. Czy pojęliście to? Bóg niektóre rzeczy i drogi ma, które my nie rozumiemy, i u proroka Izajasza 55 jest napisane: moje drogi nie są waszymi drogami, moje myśli nie są waszymi myślami. Jak wyżej jest niebo nad ziemią, tak są moje myśli i moje drogi wyższe niż wasze drogi i myśli wasze. I co się dzieje? Ci Żydzi, oni muszą wrócić z powrotem, bo to objawiony kraj to jest. Oni nie mogą tutaj być pobłogosławieni. Oni muszą z powrotem wrócić, bo tam tej dwaj prorocy będą po tym zachwyceniu to Boże poselstwo przyniosą, i kto będzie to chciał słyszeć, to tam musi być, bo jeżeli nie, to nie będzie mógł tego słyszeć. A więc Bóg dopuszcza tego wszystkiego na końcu tej generacji, ażeby ci ostatni, którzy jeszcze teraz śnili i się namyślali, czy to uczynić, ażeby oni swoje walizki spakowali i ażeby poszli tam, gdzie należą, ażeby oni tam byli, kiedy to poselstwo Boże będzie głoszone. Moi mili, to są drogi Boże. To nie zawsze jest wytłumaczone, albo będziemy mogli to rozumieć, ale tyle respektu mamy przed Bogiem, że On, wiemy, że On nic nie dopuści, co by nie służyło Jego woli. Zawsze Bóg powiązuje jakiś sens z tym, co się dzieje. My wiemy, oni wrócili z ponad 100 krajów i to jest tak dobrze, ale jak już zostało powiedziane, to ci ostatni, oni muszą teraz z wszelką mocą wrócić z powrotem. Jeżeli to w dobrym nie dzieje się, to Bóg musi użyć małej rózgi, ażeby oni mogli wrócić z powrotem, bo tak to już jest poprzez proroka Mojżesza powiedziane, że Bóg swój lud rozsypie i we wszystkich krajach i ich również i na końcu dni zgromadzi z powrotem. Tak to jest i u Jeremiasza 31 napisane, tak jest napisane, tak, tak. Ja widzę, że to jest napisane, ja się raduję z tego, bo co by to pomogło, jeżeli byśmy mogli słowo głosić i nikt by nie zważał na nie. U Jeremiasza 31 od wiersza 7 możecie czytać i później tak do wiersza 14, dokładnie tak samo jak u proroka Izajasza, u proroka Ezechiela. Jest wielka liczba, Izajasz 14, jeden z najważniejszych miejsc, bo Pan się zlituje nad Jakubem i jeszcze raz wybierze Izraela i postawi ich z powrotem na ich ziemi. Ezechiel 27, 37 i wiele innych miejsc w tym proroczym słowie. I jeżeli o tym jest mowa, że on również na końcu dni jest napisany, na końcu dni, i parę razy jest napisane u Ezechiela 38, w wierszu 8. Na końcu, jest napisane, na końcu lat ty przyjdziesz na kraj, który się od wojny otrząsnął i zanim nieprzyjaciele znowu na Izraela się rzucą. My nie możemy teraz na to się powoływać, na to w tym się zagłębiać, co miałoby być tylko wymienione, ażebyście mogli rozpoznać i widzieć i pojąć, że na końcu tej ostatniej generacji to, co w II wojnie światowej się stało i również krótko po tym, to jest ten wielka rzecz, to zostało wprowadzone to 14 maja 1948 roku. Na drogach Jeruzalemu była ta śpiewana ta pieśń Halleluja, Halleluja. I oni oddawali Panu cześć za to, że ten kraj został dany tym ludziom. I kto to uczynił, kto to chciał. To jest wypełnienie biblijnego proroctwa. Jest również napisane, spoglądajcie na drzewo figowe i uczcie się z niego. To jest ta interpretacja. Nie. To słowo figowe drzewo jest związane z ludem izraelskim. Już w Starym Testamencie jest napisane i ja bym chciał to wam również przeczytać, co nie jest tylko napisane u Mateusza 24, to jest u Ozeasza w 9 rozdziale, napisane w 10 rozdziale. Znalazłem Izraela jak winne grona na pustyni. Widziałem waszych ojców jak wczesną figę na drzewie figowym. Jak w Ewangelii Mateusza jest mówione, kiedy to drzewo figowe będzie soczyste i wszystkie inne drzewa. Bardzo ważne słowo, nie tylko to figowe drzewo, ale inne drzewa. Ja przeczytam wam to. Ja jestem Bogu wdzięczny za to, że my mamy cztery Ewangelie. I co jest w jednej napisane, to nie jest napisane, to jest w tej drugiej. I jedna z drugą się wypełnia. I tak, że my naprawdę w rzeczywistości możemy mieć cały obraz tego wszystkiego. U Łukasza 21 rozdział 29 wiersz. I powiedział im podobieństwo, spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już pączkują, puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato jest bliskie. Kiedy lud izraelski jest tym drzewem figowym, to wtedy wszystkie inne narody są również, które były usiedlane i uciskane w czasie kolonialnym, te wielkie brytyjskie królestwo, 59 krajów miało pod swoją koroną, całą Azję, Afrykę. Cała Azja i Afryka zrzuciła sobie z siebie to jarzmo tej niewoli i również Izrael. I co teraz się dzieje? Widzicie to? I to jest to słowo Pana. Te ostatnie drzewa wypuszczają pąki. Co mamy do czynienia z tym, co Stalin albo Hitler czynił, albo uczynił, przesunął granice i tak dalej, to jest obojętne. Teraz wszystkie te drzewa, one wszystkie puszczają pąki i teraz na końcu tej generacji, teraz te ostatnie wypuszczają pąki. Czas się szybko posuwa. Oni chcą to zrzucić. To, co im zostało narzucone, to jarzmo, to jest bardzo ważne. I wy możecie myśleć, jak chcecie, ale ja te polityczne rzeczy bardzo dobrze obserwowałem i ja teraz muszę uważać, jeżeli Bóg by mnie nie powołał, ażeby głosić słowo, to byłbym się tam politykiem i byłbym duszą i ciałem politykiem. Ale ja, co chciałbym powiedzieć, my musimy te rzeczy w rzeczywistości na nie zważać. Kiedy Gorbaczow ostatni raz, to był, co on powiedział i napisał? Kto za późno przychodzi, tego historia... Kto za późno przychodzi, tego historia... Kto za późno przychodzi, tego ukara historia. I tak to napisał on. Co jest u Łukasza 1 napisane? On stawia królów i on znosi królów. On jest Panem. I jak wielu królów w tych ostatnich paru miesiącach się zmieniło. To się jedno za drugim dzieje. I co teraz się dzieje? To rzymskie królestwo. I słuchajcie, to rzymskie królestwo światowe. Na tym, który cała moc duchowa świata będzie siedziała i Biblia, jak to jest mówione i opisywane, może czasem to nam się nie podoba, w Objawieniu 17 jest napisane, tamta kobieta była na tym zwierzęciu i tak dalej. I mężu Bożym można było powiedzieć, takie słowo nie należy do Biblii i albo do takiego zgromadzenia tutaj, ale Bóg wziął tutaj przykłady i ta kobieta stała się niewierna i ona odpadła i w drugim liście do Salonicza jest napisane o tym odpadzie i o tym mężu grzechu i o tym, co wszystko dotyczy się Boga i służby Bożej się wyniesie nad to. I to największe jest, ale to naprawdę jest tutaj w Objawieniu 17, co nam tak ładnie tutaj jest przed oczyma stawiane. Tutaj możecie wszyscy te pierwsze wiersze przeczytać. Trzeba było właściwie całą noc, ażeby mieć właściwą biblijną godzinę o tych rzeczach. Wy widzicie, co to jest o 7 głowach i o 10 rogach i tak dalej. Ta kobieta była przyodziana w purpurę i w szarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swojej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu Wielki Babilon, Matka Wszeteczność i obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych, a ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. Ja nie wiem, czy my wszyscy tą książkę czytaliśmy, tradycjonalne chrześcijaństwo, ale kto trochę w tej historii, w historii Kościoła spojrzy, to on będzie widział, jak straszne to było i jak wiele męczenników tam było, tylko bo oni nie chcieli tego jarzma, tego kościoła, tego świata na siebie włożyć. Jeżeli tu jest mówione o tym zwierzęciu, zwierzę to jest zawsze moc. Ja przeczytam to z proroka Daniela, żebyście nie mówili, że ten mężczyzna coś tutaj powiedział i postawił do pomieszczenia. Dlatego my możemy tutaj przeczytać u Daniela 7:23. I rzekł, czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa. Ono pochłonie całą ziemię i podepcze i zmiażdży ją. Kto ten rozdział czyta aż do końca, ten może dalej czytać, że tutaj jest mówione o tych trzech latach, że ci święci zostaną będą prześladowani i tak dalej. I w 27 jest napisane, królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będzie przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. To ostatnie królestwo, ono jest tym rzymskim królestwem i teraz to tutaj jest, w centralnej Europie się to teraz dzieje i to jest odnowienie i czynienie tych wszystkich pierwotnych rzeczy. Dlaczego się mówi o tych umowach dla europejskich krajów, to się mówi o nich, rzymskie umowy to są, tak? Bo one w Rzymie zostały podpisane. Wierzcie mi, czas się bardzo naprzód posunął i również ta rana, które było to zwierzę uderzone, ta rana się zagoiła i cały świat się dziwi, że to ten podział, który szedł przez nasz kraj, nagle się cały świat dziwi i się boi, ale nikt się nie musi się bać. My jesteśmy, kto ma pokój z Bogiem, ten ma pokój ze wszystkimi. Ale my widzimy teraz, że wszystko się przed naszymi oczyma wypełnia. Jeżeli chcecie, ja wam mogę pokazać prospekt, ja go pewnie mam ze sobą tutaj, z tym nowym pieniądzem IKU. To jest to europejska waluta. Wszystko to już jest gotowe i na nic nie trzeba czekać. Te polityczne i religijne rzeczy się zgromadzają i kto tutaj nie będzie tego wszystkiego robił, się zgadzał z tym. Tak jest napisane w piśmie, że nie będzie mógł kupować ani sprzedawać. I my przychodzimy do tych punktów, które się pytają, co jest ten znamie zwierzęcia, co jest to zwierzę, jaka jest, co to jest z tą liczbą 666. Tam jest tak wiele różnych myśli i tak wiele różnych poglądów na to, ale co mówi Słowo Boże o tym? Co o tym mówi? I teraz tutaj jest to wołanie ludu, mój, wyjdź spośród nich, oddziel się od nich, nie dotykaj nic nieczystego, ażebyście wy nie mieli udziału w ich grzechach. Ja wiem, że to nie jest popularne, jeżeli się płynie przeciwko temu strumieniowi, ale przeciwko temu prądu, ale my jako zbór żywego Boga, my wierzymy to słowo tak, jak ono z Jeruzalemu wyszło i nie tak, jak ono z Rzymu, wy wiecie, co ja chcę powiedzieć, jak ono z Rzymu zostało sfałszowane aż nie do poznania. Ja się nic złego nie uczyniłem, to jest prawdą, wszystko zostało sfałszowane, tylko na zewnątrz jeszcze może to wygląda dobrze, to może się zgadza, ale to, co jest w środku, się już więcej nie zgadza. I od dni reformacji Bóg nowy początek uczynił i nam coraz więcej przejrzystości i przejrzystości darował. Jedno rozbudzenie po drugim rozbudzeniu, aż do wylania Ducha Świętego w tym przejściu tysiąclecia i w maju 46 roku, kiedy brat Branham miał to widzenie. Ja wierzę temu tak. Ja wierzę, że anioł Gabriel do Daniela przyszedł i do Marii przyszedł i do Zachariasza przyszedł i mężowie Boży, oni byli na ziemi i oni w rzeczywistości powiązanie z Bogiem mieli. Wierzymy temu, ja wierzę temu. Ja wierzę temu z całego serca. I to słowo z czwartej Mojżeszowej czytaliśmy, kiedy Bóg powiedział, czy jest prorok między wami? I wtedy objawię się jemu i mówią do niego poprzez sny i tak dalej, ale do Mojżesza mówił Pan twarzą w twarz. I on mógł widzieć jego postać. I nie bądźcie na mnie źli. To ja wam powiem, że brat Branham naprawdę raz Pana widział w białej szacie i on widział tą szatę i on nie patrzył na niego i on znowu spoglądał na niego i on powiedział Jezus i kiedy on wypowiedział Jezus to słowo, wtedy Pan się odwrócił do niego i spojrzał na niego i wyciągnął swoje ręce do niego i brat Branham upadł. I on tego anioła Pana, który do niego przyszedł, mówił, on go opisywał, ale że on Pana raz widział i on powiedział, nie ma żadnego malarza, który by mógł to tak namalować, jak Pan wyglądał. I wy wiecie, ja miałem tą wielką łaskę i ten przywilej tego męża Bożego i ja się nie wstydzę powiedzieć, że on był największym mężem Bożym od dni Jezusa Chrystusa, mąż od Boga posłany, prorok z Bożym poselstwem na ten czas. Ja bym mógł wam wiele miejsc z Biblii przeczytać i wierzcie mi, że ja nie jestem głupcem. Ja bym się nie odważył do ponad 100 krajów podróżować i mój czas na to oddawać, żeby komuś jakieś baśnie opowiadać. Ja wam przeczytam to miejsce, ażebyście wiedzieli na tym miejscu dzisiaj tutaj, aby wam były dane te słowa na waszą drogę w u proroka Amosa jest napisane, Pan Bóg nie czyni nic, nic, chyba że on swój plan objawia swoim sługom prorokom. Zanim Bóg coś wyjątkowego czyni, On zawsze ma proroka, czy to był Abraham, Mojżesz, Eliasz, byli prorocy, którym Bóg się objawił. Był Jan Chrzciciel, który Panu przygotował drogę, tak, który wyjątkową służbę miał. I jak przedtem już czytaliśmy, jest to miejsce w Nowym Testamencie, gdzie Pan również proroka posłał, ale ja przeczytam jeszcze to miejsce z proroka Malachiasza, drugi, przedostatni wiersz, Malachiasz, trzeci rozdział, przedostatni wiersz. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. To jest bardzo ważna wypowiedź. Wy wiecie, kim był Eliasz. Eliasz był mężem Bożym, który poszedł na górę Karmel. Tam było 450 proroków, kapłanów Aszery i Bala. Tam lud Boży, on między tymi dwoma się kiwał i ten mąż Boży, on przyszedł na rozkaz Pana, tam poszedł i on tam zbudował ten ołtarz. Tych 12 kamieni wziął. Dlaczego 12 kamieni? Wy możecie to w pierwszej królewskiej 18 przeczytał. On wziął tych 12 kamieni, które są liczbą 12 rodów Izraela i zbudował tam jemu ołtarz i Bóg odpowiedział z góry ogniem. I tak jak Pan postawił tą naukę 12 apostołów na świeczniku, na nowo postawił, ażeby nas z powrotem przyprowadził do tego pierwotnego słowa, ażeby to niezmieszane, bez interpretacji słowo mieć i widzieć i rozpoznać, które było w pierwotnym chrześcijaństwie. To głoszenie o Bogu, o chrzcie, o wieczerzy pańskiej. Wszystkie te rzeczy w biegu Kościoła zostały odmienione i sfałszowane. Bóg chciał, i to wam pokażę, że to z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa się powiązuje i że zbór przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa będzie czas odnowienia i do porządku doprowadzenia wszystkiego i otuchy, i ochłody. Ja czytam to z Pisma Świętego, Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział od wiersza 19. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się. Pokutujcie, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa. Więc chodzi tutaj o powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. I słuchajcie, co teraz jest napisane. A więc Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówi Bóg przez usta świętych proroków swoich. Po tych słowach Jezus pozostaje w niebie tak długo, aż te czasy ochłody i odnowienia wszystkich tych rzeczy się stały i dokonały. I to, i że Bóg wszystkie rzeczy czyni tak, jak On to w Słowie obiecał, my czytamy dalej z Ewangelii Mateusza, z 17 rozdziału, również znane słowo i ja życzyłbym sobie, ażeby wszyscy mogli rozpoznać to powiązanie, kiedy Jakub, Jan i Piotr z Chrystusem byli na górze objawienia, oni Mojżesza i Eliasza widzieli na górze objawienia. Tak, wy możecie to wszyscy przeczytać tutaj u Mateusza 17, że również i Mojżesz i Eliasz się ukazali. Czy widzicie? Wiersz trzeci. I oto ukazał się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. I teraz to pytanie jest ze strony uczniów, co dotyczy się tej sprawy z Eliaszem. I ja wam to teraz przeczytam z Mateusza 17, te wiersze 10 i 11. I pytali go uczniowie, mówiąc, czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? A on odpowiadając rzekł, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. A więc Jan Chrzciciel, on już był i ten Eliasz, który na tej górze objawienia również był, on również tam był, ale on nie miał żadnej służby, tylko on z Mojżeszem, to będą ci dwaj prorocy, którzy przyjdą, objawienie 11 i ci dwaj, oni byli tutaj. I teraz to pytanie uczniów. Dlaczego mówią nauczeni w piśmie, że Eliasz najpierw musi przyjść? I ta odpowiedź Pana. Eliasz przyjdzie i wszystko doprowadzi do właściwego stanu. A więc Bóg chciał męża według tego formatu proroka Eliasza posłać i potwierdzonego proroka, który nie jakieś interpretacje niesie, tylko to słowo i wszystko do właściwego stanu doprowadzi. Teraz jeszcze już prawie... ktoś może powie, że czyta myśli, nie będąc prorokiem, Jan przyszedł w mocy i w sile Eliasza. Ja przeczytam wam te dwa albo trzy miejsca Biblii, ażebyście i to również mogli biblijnie uporządkować. Łukasza w pierwszym rozdziale, Łukasz pierwszy rozdział, od wiersza 15, w powiązaniu o tym, co było już powiedziane. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów Izraela nawróci się do Pana Boga ich. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Tak, Ewangelia Jana, rozdział pierwszy od wiersza 21 jest napisane. Jan, pierwszy rozdział od wiersza, może już od wiersza 20. I wyznał, a nie zaprzeczył i oświadczył, ja nie jestem Chrystusem. I zapytali go, kim więc Eliaszem jesteś? A on rzekł, nie jestem. Prorokiem jesteś? I on powiedział, nie. Jan wiedział dokładnie, jakie miejsce pisma zostało wypełnione poprzez jego służbę. Nie Malachiasza 3, ostatnia część, tylko Malachiasza 3, wiersz pierwszy. Spójrz, ja posyłam mojego sługę przede mną. I dokładnie Izajasz 40, wiersz trzeci. Ja czytam dalej z Ewangelii Jana, rozdział pierwszy, 23 wiersz. I rzekł, jestem głosem wołającego na pustyni, prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok. Z Marka Ewangelii, z pierwszego rozdziału, te pierwsze trzy wiersze. Marka, pierwszy rozdział, te pierwsze trzy wiersze. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, jak napisano u Izajasza proroka. Oto posyłam anioła mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Ja się Was pytam, czy ja... mówię o tym, co by się stało, albo czy w Nowym Testamencie już było napisane, co się stało. Tutaj jest uporządkowane to i tutaj jest wyraźnie powiedziane, jak i co u Malachiasza 3.1 jest napisane i co u Malachiasza, co u Izajasza 43 jest napisane. Ja nie jestem Marek, ale Łukasz, ci ewangeliści, oni byli poprzez Ducha Świętego inspirowani i prowadzeni, ażeby to wszystko w Boży sposób uporządkować. Jestem Panu wdzięczny za to, że to zostało uporządkowane. My mamy od Boga uporządkowane uporządkowaną Biblię i błogosławiony człowiek, który się temu to pojmuje i się temu Bożemu porządkowi może podporządkować. My mamy tak wiele nieporządku, dlatego że ludzie swoim własnym rozumem Pismo Święte chcą rozumieć. Spójrzcie, ten ostatni prorok, on się bezpośrednio miał przed tym wielkim i strasznym dniem Pana przyjść ze starego i z tego Nowego Testamentu. U Izajasza 13 jest napisane od wiersza 6. Biadajcie, bo bliski jest dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmocnego. Dlatego opadają wszystkie ręce i truchleje każde serce ludzkie. I tak dalej możecie wszyscy czytać. Wiersz 9. Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wypędzić. Gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego świata. Słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem. Wy możecie to dalej czytać, wy możecie u proroka Joela czytać, inne miejsca czytać w Starym Testamencie. Przejdźmy do drugiego listu Piotra, w 3 rozdziału, ażeby dokładnie wiedzieć, że prorocy Starego Testamentu i apostołowie Nowego Testamentu, że oni to samo mówili. Drugi list Piotra, 3 rozdział, wiersz 10. A dzień Pański nadejdzie, jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, a ziemia i dzieła ludzkie na nie spłoną. Kiedy przyjdzie ten dzień? Teraz jest ten dzień zbawienia i teraz jest ten dzień, teraz jest ten miły czas. Ale kiedy przyjdzie ten dzień? Kiedy ten dzień zbawienia się zakończy, kiedy łaska się zakończy i kiedy oblubienica zostanie zabrana w górę, wtedy ten tron łaski stanie się tronem sądu. I co wtedy jako sąd na ziemię przyjdzie, to możecie w objawieniu i w wielu innych miejscach możecie to przeczytać. Będą wołać góry i pagórki, zakryjcie nas przed gniewem tego, który siedzi na tronie, przed tym gniewem baranka, to Bóg się rozprawi ze wszystkim, z całą ludzkością. Ci wyniośli się, będą kryli i Bóg powiedział, spójrz, ja posyłam wam proroka, zanim ten wielki i straszny dzień Pański przyjdzie. Bóg jego na końcu tego dnia zbawienia posłał, na końcu czasu łaski, ażeby oblubienicy wywołać i ażeby to Boże poselstwo jemu pokazać i przynieść, ażeby ona była pojednana, zjednoczona, przygotowana i zebrana i ażeby mogła być wzięta w górę, ażeby być u Pana po wszystkie czasy. Paweł, on również o tym dniu Pana pisał w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale i on tutaj napomina tych wierzących, nie ażeby oni tylko wierzyli, że ten dzień Pański, aż jakby już dzień Pański przyszedł. I tutaj my przychodzimy do bardzo ważnego punktu. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział i w tym również i zakończymy. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział od wiersza 1. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem wiecie dokładnie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. I teraz przychodzi to rozpoznanie. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Bardzo ważne słowo. W wielu miejscach Biblii, u Mateusza 24 i u Łukasza 21 i Mateusza 17 i tak dalej, wiele miejsc mówi o czasie końca. Pan mówił o wojnach, o krzykach wojennych, o głodzie, o trzęsieniach ziemi, o drogich czasach i tak dalej. I on mówił, Mateusza 24:8, to jest początek bólów. Pierwszy, drugi i wojna światowa i tak dalej, był grzech i tak dalej, wszystko, były głód i tak dalej, wszystko było, ale będą na niektóre kontynenty i kraje są różnie doświadczane i tutaj są drogie czasy i tak dalej i wszystko to jest na całym świecie rozdzielone i tak to było i to Pan mówi, że to są początki tych bólów i Paweł jako mąż Boży w Nowym Testamencie on spogląda na koniec czasu końca i pisze, jeżeli będą mówili pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagłe zniszczenie. Co w tych ostatnich 5 latach się stało? Od tego czasu, kiedy Gorbaczow przyszedł do władzy. I chodzi teraz tylko o pokój i o bezpieczeństwo, o pokój i o bezpieczeństwo, rozbrajanie i tak dalej, wszystko. Czy nie czytaliście to w gazetach? Chodzi tylko o rozbrajanie i o pokój i tak dalej. Dlaczego to przed 45 laty nie było to czynione, tylko dopiero wtedy? Dopiero teraz, bo my teraz na końcu czasu końca żyjemy. I my mamy to rozpoznać i widzieć, że przed naszymi oczyma biblijne proroctwo się wypełnia. My teraz dożywamy część Bożego planu zbawienia i to powinno nam przejść przez nas, przebić to. Ci martwi powinni zmartwychwstać. Ja myślę, to duchowo Bóg czyni teraz historię zbawienia w naszym czasie. Chciejmy to wszystko teraz streścić razem i powiedzieć jeszcze to, że Bóg ten plan zbawienia już przed czasem sobie przedsięwziął, bo Bóg jest od wieczności do wieczności. On wie koniec, zna koniec przed początkiem już. I On twoje i moje życie znał ze wszystkimi wyżynami i dolinami, ze wszystkim dobrym i złym, ze wszystkim tym, zanim byliśmy zrodzeni i istnieliśmy w ogóle, jak jeszcze byliśmy grzesznikami, On na Golgocie. To dzieło zbawienia dla nas ze swojej strony, dla całej ludzkości uczynił i dokonał. Teraz ale mogą wszyscy, którzy poprzez Boga zostali i chcą być ułaskawieni, oni mogą do Niego przyjść wszyscy. Oni mogą się do Niego skłonić i oni, Jezus Chrystus i Jezusa Chrystusa jako własnego, osobistego Zbawiciela przyjąć, bo tak jest napisane, kto wierzy w Syna Bożego, ten ma żywot wieczny. I tak u Jana, w liście Jana, kto Syna Bożego ma, ten ma żywot wieczny. Kto nie ma Syna, ten nie ma żywota. Są dwa życia. Jest naturalne życie, które również idzie i poza życie, aż do ostatecznego sądu, tak? Ale żywot wieczny może mieć tylko ten, kto z Boga jest zrodzony, bo Bóg sam, aniołowie, wszystko jest stworzone, ale wszystko zostało uczynione, ale Bóg sam jest wieczny i to jest w Ewangelii Jana napisane, w pierwszej Ewangelii Jana jest napisane o Chrystusie. W Nim było życie i to życie było światłością ludzi. I pierwszy list Jana 20, On jest ten prawdziwy Bóg i to żywot wieczny. Jest tylko jedno objawienie Boże, osobiste objawienie Boże istnieje tylko jedno na ziemi i ono stało się w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Kto Jego widzi, ten widzi Ojca. On to powiedział. On jest Emanuel, Bóg z nami. W Nim Bóg się z ludzkością pojednał i kto chce wiecznie żyć, ten musi mieć żywot wieczny. To jest niemożliwe inaczej. Tak jak my czasowo potrzebujemy życie tutaj, ażeby żyć i istnieć na tym świecie, tak potrzebujemy żywot wieczny, ażeby wiecznie żyć. I to jest jedynie tylko w Bogu. I Bóg się nam w Jezusie Chrystusie objawił. Kto Jego ma, ten ma żywot wieczny. On ten przeszedł z śmierci do oglądania. I dlatego mówi Jezus, Zaprawdę powiadam wam, wy musicie na nowo być zrodzeni, bo jeżeli nie, to nie będziecie mogli oglądać Królestwa Bożego. Ewangelia, w Ewangelii tak jest napisane, moi przyjaciele, my nie jesteśmy dzisiaj tylko tutaj po to, ażeby jakieś ważne interpretacje podać komuś, nie. Jeżeli dotyczy się tego planu ziemskiego, historii ziemskiej, my jesteśmy tutaj, ażeby wam szczerze powiedzieć i otwarcie, że każdy człowiek, obojętnie jak często on czytał Biblię, jak on jest miły i tak dalej, to jest obojętnie. Każdy człowiek jest zrodzony tutaj na tym świecie, on jest spłodzony w grzechu i jest jako grzesznik na tym świecie od Boga oddzielony. I jeżeli ktoś mówi, że jakieś myśli, że jakieś pobożne działanie i czynienie czegoś, coś przed Bogiem może odmienić, ten się pomylił. Żadne jakieś działanie, jakaś czynność pobożna jakiegoś człowieka nic nie może uczynić. Tylko krew Jezusa Chrystusa, tych, którzy z Boga jesteśmy zrodzeni, do Niego doprowadziła. Tylko w Nim mamy pojednanie z Bogiem i tylko poprzez Boże działanie w Jezusie Chrystusie jest nasze odkupienie nam dane. I dlatego musimy wam bardzo szczerze powiedzieć i otwarcie powiedzieć to, co również u Jana 3 jest napisane i o naszym Panu jest bardzo wypowiadane tam i podkreślane, co z ciała zostało zrodzone, to jest ciałem, a co z ducha zostało zrodzone, to jest duchem. Nie dziwcie się więc, że ja powiedziałem, że musicie być na nowo zrodzeni. Kto, jak przedtem z pierwszego listu Piotra 1:22 czytaliśmy, że to nasienie jest słowem znowu zrodzeni poprzez Ducha Bożego, poprzez to wiecznie pozostające nasienie Boże, poprzez to Słowo. To nasienie, które z Boga zostało i chce być zrodzone, musi to Boże nasienie przyjąć, to nasienie Słowa przyjąć i wtedy przychodzi Duch i czyni to Słowo żywe. To Słowo, kiedy to Słowo stało się ciałem, jak jest napisane, Duch Święty naprawdę to Marię zacienił i to z Ciebie zrodzone będzie nazwane Synem Najwyższego. To Słowo obietnicy, ono zostało dane Marii i ona uwierzyła temu Słowu obietnicy i dlatego, że ona temu uwierzyła, mógł ten Duch na nią przyjść. I widzicie, to Słowo stało się ciałem i możemy, to Słowo musi się stać ciałem w nas. Jak może to znowu zrodzenie w nas mieć miejsce tak, ażebyśmy, także my z serca wszystkie obietnice Boże wierzymy, to Słowo Boże przyjmujemy i to, ażeby ten Duch na nas mógł przyjść, ażeby coś Bożego nowego w nas było zrodzone według tego Słowa Pisma, ażebyśmy byli i stali się częścią Bożej natury. Są synowie i córki Boże już tutaj na tej ziemi. I my czekamy jeszcze, ale na to odmienienie naszych ciał. Ale my chcemy być pewni tego, że nasza dusza i serce są odmienione, zostały odmienione. Pan nas woła i On nas przed oczyma stawia to, jak ważny i poważny jest ten czas. I On pozostawia nas, pozwala nam wiedzieć, że ten czas się kończy. Ona dochodzi do końca i wszystkie rzeczy, które miały jakiś początek i one również będą miały i swój koniec. I my jesteśmy na końcu czasu łaski, doszliśmy do końca czasu łaski. Bóg nas ułaskawił, obdarował, On nam swoje słowo nam darował i obietnice nam wypełnił i On nam proroka posłał. Z tym tak mówi Pan, nie z nowymi objawieniami, tylko z powrotem do Słowa, ażeby to, co w Piśmie Świętym było skryte, zostały objawione i na świeczniku mogły być i były postawione. I my jesteśmy Panu wdzięczni. Ja jestem wdzięczny Panu. Ja bym nigdy nie wiedział, co Bóg sobie przedsięwziął. Ja bym wiele rzeczy nie wiedział, jeżeli bym poprzez służbę tego mężczyzny Bożego nie był, Bóg do mnie nie przemówił i poprzez Boga nie był oświecony i pobłogosławiony. Ja chciałbym, ażeby wszyscy, nawet jeżeli w momencie jeszcze tego nie możecie zrozumieć, bo było również dużo naraz, ale to ja wiem, że wy tu możecie być. Może Pan przyjdzie w rzeczywistości już bardzo wcześnie. Nikt z tego z nas nie wie. Nikt by nie mógł powiedzieć, że to i to jeszcze musi się stać. My możemy mieć własne wyobraźnię. Proszę, nie czyńcie tego. Tylko powiedzcie, Panie, przygotuj mnie, jeżeli Ty dzisiaj przyjdziesz, ażebym ja z Tobą mógł do chwały wejść. Jest to wspaniałe i cudowne słowo napisane u Mateusza 25. Ci, którzy byli gotowi, te, które były gotowe, one weszły. One nie wyszły tylko temu oblubieńcowi naprzeciw. One były gotowe, były wypełnione i zapieczętowane Duchem Świętym. Co jest zapieczętowane? To, co w nas poprzez Boga zostało włożone, to, co na wieczności może pozostać i Bóg nas, swoją pieczęć na nas wyciśnie i On nas napełnia i On nas zapieczętuje Duchem Świętym na ten dzień naszego odkupienia i wtedy się wypełni to, co Paweł do Rzymian napisał. Jeżeli Duch tego, który Chrystusa z zmarłych wzbudził, w naszych cielesnych, śmiertelnych ciałach żyje, wtedy On nasze śmiertelne ciała ożywi. Ta moc Boża, która nas odmieni, ona musi w nas mieszkać. Jeżeli ona w nas nie mieszka, wtedy się to nie stanie. I ja wiem, że to jest bardzo ważne miejsce Biblii. To, co dotyczy się powtórnego przyjścia Pana. My czekamy na powtórne przyjście Pana. My musimy zważać na te wszystkie rzeczy. Bóg niechaj by nas błogosławił. Ja nie wiem, czy te rzeczy, jak zostało powiedziane, czy one poprzez wszystkich mogą być uporządkowane. Niechaj by to Duch Boży uczynił i dokonał. Amen.